Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Uczmy się od aniołów. Jeśli chcemy pomagać innym, sami musimy trwać przed Bogiem, zwłaszcza w adoracji, mówił papież do włoskich misjonarzy. Dziś kolejne wieczorne nabożeństwo maryjne na placu świętego Piotra za synod i o pokój. Ufajmy, że gorliwa modlitwa pokornych i ubogich dotrze do Boga i poruszy Jego serce, mówi kardynał Beniamino Stella. Kościół we Francji potępił islamistyczny atak na liceum w Arras. Nauczyciele znaleźli się dzisiaj na pierwszej linii frontu, przyznał miejscowy biskup. 14 października, witam Państwa, Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. We Włoszech wychodzi książka, w której papież odpowiada na pytania dzieci z całego świata. Pięknie ilustrowana pozycja została zredagowana przez watykanistę Dominikę Agasa. Książkę zatytułowano Drogie dzieci, papież odpowiada na wasze pytania.
Franciszek wspomina swoje marzenia z własnego dzieciństwa, a także na przykład odczucia z konklawy, kiedy został wybrany papieżem. Udziela także pewnych porad w odpowiedzi na pytania. Między innymi, żeby interesować się swoimi dziadkami, aby mieć zdrowe korzenie, a także, żeby dawać dorosłym przykład szczerości, otwartości i braku uprzedzeń. Papież odpowiada również na pytania dzieci o Boga. Wskazuje na przykład, by rozmawiać z Nim na modlitwie jak z przyjacielem, wyrażając wszystkie swoje bóle i radości, a następnie także słuchając, zostawiając Mu czas na powiedzenie czegoś. Pośród wszystkich kwestii znalazły się nawet tak osobiste jak: co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Odpowiedź Franciszka brzmi: oddanie się w ręce Boga, patrzenie, jak ludzie czerpią radość z pomagania innym, a nie zdążenia do władzy, sukcesu i pieniędzy, modlitwa i uśmiechnięte dzieci.
Nikt nie będzie misjonarzem, jeśli sam nie będzie zachowywał zażyłej relacji z Jezusem, przypomniał papież na audiencji dla uczestników konferencji o duchowości świętego Jana Chrzciciela z Kalabriniego. Żyło na przełomie XIX i XX wieku. Jako biskup piaczęcy odznaczył się wielkim zaangażowaniem w katechizację. Zorganizował też duszpasterstwo dla włoskich emigrantów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Papież zauważył, że misjonarze, których posyłał święty Jan Chrzciciel z Kalabrini do włoskiej diaspory, mieli podejmować swą działalność we współpracy z Duchem Świętym. Z zażyłości z Bogiem mieli czerpać siłę do bezinteresownej miłości.
Insiste sulla necessità per il missionario di avere un rapporto di amore con Gesù.
Misjonarz musi zachować intymną relację miłości z Jezusem i pielęgnować ją szczególnie poprzez Eucharystię, sprawowaną i adorowaną. Podkreślam to słowo adorowana. Myślę, że zatraciliśmy sens adoracji i dlatego mamy modlitwy, aby coś robić. Piękne modlitwy, ale chodzi o to, by adorować w ciszy. Współczesna mentalność odebrała nam sens adoracji. Trzeba to ponownie odzyskać. Wiemy, jak bardzo Scalabrini kochał adorację, której poświęcał się nawet w nocy, pomimo zmęczenia wyczerpującym harmonogramem pracy i której nie wyrzekał się w ciągu dnia, nawet w chwilach największej aktywności. Nie miał złudzeń. Bez modlitwy nie ma misji. Mówił: nie dajcie się sprowadzić na manowce pewnemu szalonemu pragnieniu pomagania innym, zaniedbując samych siebie. To słuszne, że staracie się być wszystkim dla wszystkich ludzi, ale pamiętajcie o aniołach, którzy po drabinie Jakuba wstępowali do Boga i zstępowali na ziemię, bo i wy jesteście aniołami pańskimi. Wstępowanie do Boga jest niezbędne, aby potem umieć zejść na ziemię. To nie przypadek, że drabina Jakuba znajduje się w samym centrum herbu biskupa Scalabriniego.
Watykański sekretarz stanu zadzwonił dziś rano do palestyńskiego premiera Mohameda Shtayeha, któremu wyraził ubolewanie Stolicy Apostolskiej z powodu tego, co dzieje się w Palestynie, a zwłaszcza w Strefie Gazy. Kardynał Pietro Parolin zapewnił, że Stolica Apostolska będzie nadal uznawać jedynie państwo palestyńskie i jego władze za reprezentantów prawowitych aspiracji tego narodu. Jak podkreślił, w tej sytuacji konieczne jest zapewnienie pełnego poszanowania prawa humanitarnego oraz zagwarantowanie, aby ludność cywilna, zwłaszcza najbardziej bezbronna, placówki służby zdrowia oraz miejsca kultu nie zostały uwikłane w konflikt. Dziś rzeczywistość historyczna jest taka, że nasi wrogowie zachowywali się jak absolutni barbarzyńcy z niektórych najgorszych momentów historycznych, jakie pamięta naród żydowski, wskazuje rabin Dawid Meyer w odniesieniu do walk w Ziemi Świętej. Wykładający na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim rabin zaznacza w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że obecna rzeczywistość w Izraelu i Palestynie pozostaje bardzo trudna. Znalezienie długoterminowych rozwiązań konfliktu wymaga olbrzymiej kreatywności oraz czasu. Ja obecnie przeżywam to, co wszyscy inni. Jesteśmy zagubieni, przyznaje rabin Meyer.
Przez kilka pierwszych dni od tego, co wydarzyło się od ostatniego szabatu, mieliśmy do czynienia z ponownym zastosowaniem pogromu. Tak więc z czymś, co uważaliśmy za należące do radykalnie minionej przeszłości, a myśleliśmy też, że państwo Izrael stanowi miejsce, w którym to się nigdy nie powtórzy. Myślę, że okaże się to bardzo traumatycznym doświadczeniem. Bez wątpienia inną traumą jest to, że doświadczamy i widzimy odpowiedź zbrojną. Takie reakcje militarne również w sposób nieunikniony powodują zniszczenia u nas samych. Więc oczywiście pozostajemy złapani w pułapkę tej rzeczywistości, tego obowiązku reagowania. Nie jestem pacyfistą. Musisz zareagować, ale jednocześnie tworzy to sytuację, która będzie katastrofalna. Z ludzkiego punktu widzenia przerażająca, etycznie bardzo, bardzo problematyczna, zwłaszcza gdy nie masz już żadnej perspektywy i pytasz się, co robić. Czy to możliwe, że ten konflikt nie ma rozwiązania? Nie możemy po prostu zaakceptować, że ten konflikt sprowadza się do prawa silniejszego.
Z całą mocą potępiam ten atak terrorystyczny. Wraz z całym Kościołem powtarzam, że nigdy nie wolno uciekać się do przemocy w imię Boga. Tymi słowami biskup Olivier Le Borgne zareagował na wczorajszy zamach islamskiego nożownika na liceum w Arras w północnej Francji. Zginął jeden nauczyciel, a kilka osób zostało rannych, w tym dwie ciężko.
Ordynariusz diecezji Arras wyraził przede wszystkim głębokie współczucie rodzinie zamordowanego nauczyciela, innym poszkodowanym i ich bliskim. Zapewnił też o wdzięczności względem wszystkich pracowników oświaty. Pracują na pierwszej linii frontu, aby promować sprawiedliwość i pokój, napisał biskup Le Borgne. Do zamachu doszło wczoraj o godzinie 11 w liceum Gambetta w Arras. Napastnikiem był 20-letni Czeczen Mohamed Moguczkow. Przyjechał do Francji w 2008 roku w wieku 5 lat. Francuski wywiad, który uznał go za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ściśle go monitorował. W 2014 roku wraz z rodzicami i czwórką rodzeństwa otrzymali nakaz opuszczenia Francji, ale nigdy nie zostało to wyegzekwowane.
Synod o synodalności obradował dziś w małych grupach. W dalszym ciągu trwa debata nad trzecim blokiem tematycznym – współodpowiedzialni w misji. Natomiast dziś wieczorem na placu Świętego Piotra odbędzie się kolejna procesja maryjna ze świecami, podczas której odmówiony zostanie różaniec za synod i o pokój. Dziś modlitwę poprowadzi kardynał Beniamino Stella, były prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa. W rozmowie z Radiem Watykańskim przypomina, że w sposób szczególny trzeba się dziś modlić o jedność Kościoła. Zauważa, iż często apelujemy o braterstwo w świecie, a sami nie potrafimy go zachować między sobą. Kościół jest spolaryzowany, mówi kardynał Stella.
Modlitwa, a w szczególności różaniec, to wielkie bogactwo Kościoła. Z tego bogactwa czerpiemy zwłaszcza w chwilach trudnych czy wręcz dramatycznych. Żyjemy w czasach wojny na zachodzie i na wschodzie. Wspólnota chrześcijańska na całym świecie pokłada ufność w modlitwie do Maryi. Ona jest naszą matką i jak matka nas słucha. Będzie to nabożeństwo maryjne przed Bazyliką Świętego Piotra, gdzie wspólnota katolicka całego świata gromadzi się w chwilach najbardziej uroczystych, ale też w czasie największej trwogi i niepokoju. Módlcie się żarliwie do naszej matki. Zanieście do serca Maryi to pragnienie pokoju dla naszych braci i sióstr na Ukrainie oraz Bliskim Wschodzie. Ufajmy, że modlitwa pokornych i ubogich dotrze do Boga i poruszy Jego serce.
Początek modlitwy różańcowej na placu Świętego Piotra o godzinie 21. Przesłanie księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy ruchu Światło Życie, jest nadal aktualne i przyciąga młodzież oraz rodziny. Dostosowujemy nasz przekaz do współczesnych wymogów, ale jego fundament jest niezmienny. Podkreślają w rozmowie z Radiem Watykańskim odpowiedzialni za ruch oazowy w Polsce. Moderator generalny ruchu Światło Życie, ksiądz Marek Sendek, podkreśla, że to środowisko stara się być wiernym założeniom, które nadał ksiądz Blachnicki.
W tym roku było 11 tysięcy na oazach wakacyjnych młodzieży. Próbujemy też dostosować język przekazu dla młodzieży, to jest konieczne, ale to trochę się też dzieje w takim wymiarze poszczególnych duszpasterzy, moderatorów czy animatorów, którzy no, muszą się dostosować do grupy konkretnej, jaką mają, bo z takiej perspektywy ogólnopolskiej to trudno jest takie adaptacje języka na przykład prowadzić.
Ksiądz Franciszek Blachnicki jest zaliczany, jak podkreślają historycy Instytutu Pamięci Narodowej, do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego duchowieństwa katolickiego w okresie PRL. Ksiądz Sendek wymienił także cechy księdza Blachnickiego, które mogą inspirować współczesnych ludzi.
Niezłomność w dążeniu do celu, niesamowita umiejętność łączenia wielkiej wiedzy teologicznej z praktycznym działaniem, wcielaniem w życie tego, no i wiara, która rzeczywiście dla księdza Blachnickiego była takim od nawrócenia leitmotivem całego życia. W swoim testamencie mówi, że właściwie nie miał nie tylko żadnych pokus przeciwko wierze od nawrócenia, ale też nie miał innych zainteresowań poza sprawami duchowymi, więc to pokazuje też, jak go Pan Bóg mocno pociągnął za sobą.
Habemus Papam!
Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu.
Moi umiłowani bracia i siostry, pozwólcie, że wam podziękuję za te wszystkie lata mojego życia, studiów, kapłaństwa, biskupstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że wszystkie one przygotują mnie do tego wezwania, które wypowiedział Chrystus w dniu 16 października 1978 roku w Kaplicy Sykstyńskiej. A jednak z perspektywy tego dnia muszę raz jeszcze popatrzeć na wszystkich, którzy mnie do niego przygotowali, z pewnością nie wiedząc o tym. A więc moi ukochani rodzice, od dawna nieżyjący, i moja parafia wadowicka pod wezwaniem ofiarowania Matki Bożej i szkoły podstawowej średnia i Uniwersytet Jagielloński i Wydział Teologiczny, i Seminarium Duchowne. A cóż powiedzieć o moim wielkim poprzedniku na stolicy świętego Stanisława, księciu kardynale Adamie Stefanie Sapiesze, i o wielkim arcybiskupie wygnańcu Eugeniuszu Baziaku, o biskupach, o kapłanach, o tylu żarliwych duszpasterzach, głębokich i znakomitych profesorach, wzorowych zakonnikach i zakonnicach. A cóż powiedzieć o tylu spotykanych przeze mnie w życiu ludziach świeckich, z różnych środowisk, o kolegach z ławy szkolnej, z lat uniwersyteckich i seminaryjnych, o robotnikach z Solwaju, o intelektualistach, pisarzach, artystach, o tylu małżeństwach, o młodzieży studiującej, o środowiskach apostolskich, oazowych, o tylu chłopcach i dziewczętach szukających sensu życia z Ewangelią w ręku, a nieraz także trafiających na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.